Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Agata Dworzak, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński, że to powiem.
Tak jest.
A mówię to nie bez przyczyny, ponieważ chciałam wrócić do wyjazdów inwentaryzacyjnych twoich jako studentki i tych, które gdzieś tam dzieją się teraz. A moje pytanie jest o to, jak bardzo to się zmieniło. Mówię to z perspektywy Warszawy, bo widzę jak... W Warszawie na uczelni się to zmienia. Pytanie jak u Was? To jak tam w Krakowie?
To jest pytanie wielowątkowe. Może na początku powiedzmy, że mój instytut, czyli Uniwersytet Jagielloński, jest tak naprawdę taką kolebką wyjazdów inwentaryzacyjnych na Kresy. Tak? I to się zaczęło na początku lat 90. za przyczyną profesora Jana Ostrowskiego, naszego ówczesnego pracownika i dyrektora zamku na Wawelu, który zebrał wokół siebie grupę naukowców, współpracowników także z Wawelu, z instytutu od nas i zaczął jeździć po zmianie ustroju na Ukrainie, zaczął jeździć i odkrywać, co zostało z tego naszego dziedzictwa na Kresach. Bardzo szybko za tą akcją powstała oddolna akcja studentów Instytutu Historii Sztuki, którzy zaczęli organizować wyjazdy inwentaryzacyjne, takie letnie obozy inwentaryzacyjne i systematycznie po prostu zaczęli inwentaryzować kawałek po kawałku, województwo po województwie, no bo wiadomo, to nie jest tylko województwo ruskie, ale podolskie, wołyńskie czy dalsze.
Czyli zajęcie do końca życia kolejnych pokoleń.
Tak, znaczy nie. Mogło się tak to wydawać w latach 90. Oni naprawdę zrobili bardzo dużo. I cały czas, jak ja przyszłam na studia, czyli właśnie w roku 2008, to jeszcze trwało. Zostały do zinwentaryzowania ostatnie skrawki właśnie województwa wołyńskiego. I wtedy w ramach koła naukowego dalej działała sekcja inwentaryzacji zabytków na wschodzie, tak się nazywało, i jej zadaniem było organizowanie tych wyjazdów inwentaryzacyjnych, wakacyjnych. No i ja właśnie, tak jak mówiłam w tym pierwszym odcinku, pojechałam na ten Wołyń, wysłana tutaj przez profesora Andrzeja Betleja, opiekuna tej sekcji, wieloletniego inwentaryzatora, który wychował się właśnie na tych inwentaryzacjach. I ja później przejęłam jakby stery tej sekcji i faktycznie za mojej kadencji zakończyliśmy inwentaryzację terenową, która objęła wszystkie tereny przed
wojną. Nie zabrzmiało dobrze, że za mojej kadencji zakończyliśmy.
No ale już nie było co inwentaryzować, jeśli chodzi oczywiście o architekturę sakralną, kościoły i klasztory rzymskokatolickie. Czym to się różniło? No można byłoby powiedzieć, że najbardziej to się różniło właśnie te moje czasy, wczesne lata 2000 z tym, co oni spotykali w latach 90., bo to jednak realia były zupełnie inne. Za moich czasów można było normalnie zatankować busa, którym się, czy marszutkę, którą się jeździło. Natomiast właśnie za tych wczesnych inwentaryzacji oni przecież wozili ze sobą paliwo albo...
Tak, kanisterki były, to prawda.
Albo się je zdobywało nie do końca legalną drogą, prawda? Przed pandemią udało nam się zorganizować po paru latach przerwy taki obóz inwentaryzacyjny właśnie dla naszych studentów dotyczący tego terenu, które ja nazywam galicyjskim Podolem, czyli tego skrawka dawnego województwa podolskiego, które po rozbiorach w 1772 roku trafiło do Galicji, czyli ta część na prawej stronie Zbrucza. I udało nam się to z naszymi studentami zinwentaryzować. Myślę, że przede wszystkim miało to szalenie dużą wartość dydaktyczną i taką, brzydko to powiem, ale przygodową, to znaczy...
No tak jest.
Tak jest, bo tak samo jak profesor Betley zawsze mówi, że gdyby nie na inwentaryzację na Ukrainie, to on by nie został historykiem sztuki. Tak ja myślę, że mogę powiedzieć, że gdyby on mnie faktycznie nie wysłał na ten Wołyń i nie pokazał później tego Lwowa i nie pokazał, że jest tam sztuka, którą można się zajmować.
No zaraził cię po prostu.
Tak, to ja też bym nie poszła w to.
Nasi tu byli.
powiedz mi, czy myślisz, że teraz studenci byliby chętni?
Wiesz co, my już od pewnego czasu obserwujemy spadek zainteresowania. Myśmy się wielokrotnie zastanawiali u nas w instytucie, od czego to zależy. Chyba po prostu kresy przestają być atrakcyjne ponownie. Bo w latach 90. był boom, Kraków zaczął inwentaryzować, zaraz potem Warszawa zaczęła inwentaryzować, przecież zespół profesorka Łamańskiej jeździł na Białoruś, na Litwę, wy zaczęliście jeździć na cmentarze, prawda? I był taki ferment naukowy, była wymiana doświadczeń, ale wydaje nam się, że to przez to, że się jakby otworzyła możliwość. Do tego 91, właściwie dla nas badawczo to był zamknięty teren. Nie byliśmy się w stanie tam dostać, przedostać. Nie wiedzieliśmy właściwie, jak ta sztuka, którą znamy z literatury przedwojennej, w jakim ona jest stanie, czy ona jeszcze istnieje. I otworzenie tej możliwości spowodowało właśnie zachłyśnięcie się tą tematyką kresową. Wszyscy wtedy jeździli, inwentaryzowało się, odkrywało się. I mamy wrażenie, że po prostu jakby ten temat przestał być atrakcyjny. Dzisiaj młody człowiek raczej pojedzie sobie do Francji, pojedzie sobie do Włoszech, a nie pojedzie na Ukrainę, bo...
Bo po co?
Bo po co? I my cały czas staramy się, przynajmniej w ośrodku krakowskim, nie wiem jak u Was w Warszawie, chociażby na przykład przez wykłady monograficzne, które u nas jest tradycja w Instytucie, takich wykładów monograficznych połączonych tematycznie z naszymi własnymi badaniami. Staramy się zawsze gdzieś jakąś taką tematykę kresową wpleść, żeby pokazać właśnie studentom, nowym studentom, że tam jest sztuka i można się czymś zająć. I faktycznie ci nasi studenci, którzy pojechali z nami w 2019 roku na to Podole, oni byli tak troszeczkę przez nas właśnie indoktrynowani wcześniej, pokazywaliśmy im na w cudzysłowie oczywiście, na tych wykładach i oni się tym cieszyli. Ja widziałam, że dla nich to jest też wielka przygoda odkryć na przykład kościół Sasa Zubrzyckiego, o którym oni nie wiedzieli. I myślę, że przynajmniej część z nich faktycznie złapała tego bakcyla, nawet jeśli się nie będą dalej zajmować sztuką Lwowa czy sztuką na kresach, to jednak ta wartość dydaktyczna tutaj jest dodana.
Nasi tu byli. A gdybyś miała ich zabrać, to gdzie byś ich zabrała? Tak na głęboką wodę, czy niekoniecznie?
Nie, to zawsze bym ich zabrała najpierw do Lwowa. Jako punkt wyjścia, punkt odniesienia. Co jakiś czas zawsze trochę dociskam sekcję sztuki nowożytnej w naszym kole naukowym i organizujemy kolejne wyjazdy do Lwowa, tak na tydzień, na 10 dni, żeby zapoznać.
I jest u nich to takie?
Na pewno nie u wszystkich, ale u części tak.
Masz takie poczucie, że praca, którą wykonujesz, pomaga zachowywać dziedzictwo? Dzięki tym zdjęciom jakaś dokumentacja zostaje, tak?
Trochę tak. Myślę, że tutaj znowu Tartaków jest dobrym przykładem, dlatego że jak ja zaczęłam o nim pisać, to zgromadziłam informacje historyczne, źródłowe, ikonografie i też nawiązałam bardzo, bardzo fajną współpracę z ówczesnym proboszczem, księdzem Andrzejem Michułką. I on się ode mnie bardzo wiele dowiedział na temat tego kościoła. Ja mu wysyłałam te materiały. I jakież było moje zaskoczenie, jak w następnym roku przyjechałam do tego kościoła i zobaczyłam na drzwiach kościoła przybite, wydrukowane zdjęcie, które mu wysłałam. I wtedy poczułam, że kurczę,
że to jest ważne.
To jest ważne, to ma naprawdę sens. I ludzie się mogą czegoś dowiedzieć na temat swojego kościoła, swojej parafii.
A są chętni, żeby to wiedzieć poza księdzem? To jest ważne. Czasem mam takie poczucie, że są takie zabytki, które czujemy, że chcemy uratować, a nie ma dla kogo. To jest...
Tartaków jest takim przykładem, gdzie jest ta parafia. Ona jest malutka. To jest chyba kilkadziesiąt osób na dwa wielkie zabytkowe kościoły, bo...
To dużo.
Tak, bo poza Tartakowem w którymś momencie też parę lat później odzyskali kościół w Sokalu, ten modernistyczny, ale w zasadzie projektu Jana Sasa Zubrzyckiego, tylko że później zmieniono kostium stylowy. W którymś momencie w trakcie budowy nastąpiła zmiana koncepcji. Tak, i on został wybudowany w kostiumie modernistycznym. I to jest jedna parafia i oni mają naprawdę duży problem, żeby utrzymać te dwa walące się zabytkowe kościoły.
moim i Państwa gościem jest pani doktor Agata Dworzak, autorka bardzo ciekawej, bardzo dużej książki o Polejowskich.
Chcę dodać, że to jest też bardzo gruba książka.
Oj, bardzo.
I ciężka.
Tak, to jest prawda.
Ale wspaniale wydana dzięki właśnie Instytutowi Polonika, który w koedycji ją wydał.
Kim byli Polejowscy oraz w ogóle o co tyle hałasu?
Tak w skrócie i najprościej mówiąc, to jest rodzina artystyczna, rzeźbiarzy i architektów, która działała we Lwowie w drugiej połowie wieku XVIII. Oni byli uczniami najwybitniejszych artystów, którzy w tym czasie działali w ośrodku lwowskim, czyli architekta Bernarda Meretyna i rzeźbiarza Johanna Georga Pinzla. I wiemy o tym z bezpośredniego i własnego świadectwa Macieja Polejowskiego, który w jednym ze swoich listów wprost pisał, że on się uczył u metrów buczackich. To jest list z 1783 roku. W związku z tym mamy do czynienia z taką sytuacją w historii sztuki polskiej nowożytnej dosyć wyjątkową, że mamy świadectwo bezpośrednie artysty, u kogo on się uczył. Bo oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni, że w XIX wieku to wszystko wiadomo, te szkoły, akademia sztuk pięknych. Natomiast w okresie nowożytnym no, my takich rzeczy z reguły nie wiemy, więc to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. Obu braci, czyli Piotr Polejowski i Maciej Polejowski, właśnie uczyło się u Bernarda Meretyna i Johanna Georga Pinzla. I oboje zostali tak naprawdę takimi najważniejszymi spadkobiercami tej sztuki. Zarówno pod względem architektury, jak i pod względem rzeźby. I dlatego są również dla nas bardzo ważni. Chyba przede wszystkim dlatego, że to jest sztuka, przede wszystkim rzeźba, stojąca na najwyższym poziomie artystycznym i technicznym. A z drugiej strony, to jest bardzo ważny temat w historii sztuki, temat mocno zapomniany albo traktowany marginalnie. Dlaczego? Dlatego, że tak zwana lwowska rzeźba rokokowa to jest jakby ostatni etap ewolucji nowożytnej rzeźby europejskiej w takim nurcie ekspresyjnym. Bo sztuka zawsze ma dwa nurty. Ekspresyjny i ten taki bardziej stonowany, który zazwyczaj określamy mianem klasycyzującego. Rzeźba ekspresyjna właśnie przez cały okres nowożytny dążyła do takiej maksymalnej ekspresji, ale także maksymalnej syntetyzacji. I o ile uważa się w historii sztuki, że taką najbardziej ekspresyjną rzeźbą była XVIII-wieczna rzeźba bawarska, no to właśnie rzeźba lwowska jest dużo, dużo bardziej ekspresyjna, tylko że to jest po prostu zjawisko, które nie miało okazji się przebić do takiej świadomości historii sztuki europejskiej. A pod względem i artystycznym, technicznym i właśnie tych walorów artystycznych, no jest to zjawisko, które spokojnie dorównuje rzeźbie bawarskiej. Więc dlatego jest ono bardzo ważne i przyznaję szczerze, że ja ucząc się o lwowskiej rzeźbie rokokowej na studiach, nigdy bym się nie spodziewała, że będę mogła podjąć się tak ważnego tematu artystycznego. Jak się zastanawiałam, czym bym się zajmowała w trakcie studiów, to myślałam, no to pewnie jakiś taki lokalny temat mi się gdzieś trafi, ale nigdy nie przypuszczałam, że będzie mi dane i będę mieć ten zaszczyt, żeby się zająć tak ważnym tematem dla sztuki.
Czułaś się trochę jak Indiana Jones, badając ten temat?
Trochę tak, dlatego że no, oczywiście musiałam zebrać dzieła, wszystkie znane, nieznane dzieła, więc też musiałam na własne potrzeby dokonać inwentaryzacji zabytków na terenie Ukrainy i dotrzeć do tych wszystkich zapomnianych, nieznanych czasem dzieł, więc w pewnym sensie tak, Indiana Jones jak najbardziej.
Indiana Jonesie. Co odkryłaś? Bo to jest naprawdę fascynujący temat wszystko razem.
Co odkryłam? Przede wszystkim, tu może tak zupełnie nieartystycznie, przede wszystkim bardzo, bardzo dużą bazę źródłową. Takich źródeł, które były dotychczas wykorzystane fragmentarycznie, przede wszystkim w dwudziestoleciu międzywojennym, no bo później były niedostępne. Czyli źródła o charakterze zupełnie nieartystycznym. Księgi metrykalne, księgi sądowe.
Ale to bardzo ważne.
Tak, księgi miejskie, dzięki którym to była strasznie żmudna, strasznie długa, długa kwerenda w tomach, które miały po kilka tysięcy stron jeden tom. Ale ta praca pozwoliła mi zrekonstruować kontakty pomiędzy artystami we Lwowie, które były bardzo intensywne, były bardzo, to była taka w cudzysłowie kolonia artystów, która trzymała się razem. Oni mieszkali w większości na jednym terenie jurydyki pozamiejskiej. Byli bardzo powiązani właśnie towarzysko, trzymali sobie dzieci do chrztu, żenili córki z synami kolegi po fachu. I to środowisko było ze sobą nie tylko powiązane artystycznie, współpracowali ze sobą, czy wymieniali się zleceniami, ale właśnie także towarzysko, no, oni tworzyli taką kolonię artystyczną i dzięki tej analizie właśnie ksiąg metrykalnych, ale też ksiąg sądowych udało mi się, mam nadzieję, w sposób jak najbardziej pełny zrekonstruować te związki, które przekładają się później na związki artystyczne, więc ta taka socjologia sztuki jest dla nas tutaj bardzo, bardzo ważna.
A to Cię zaskoczyło, czy niespecjalnie?
Powiem tak, skala mnie zaskoczyła, bo to, że oni byli taką hermetyczną kolonią, to już było wskazywane w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast wówczas było to oparte na takiej bardzo wyrywkowej kwerendzie. A ja tutaj siadłam i przeczytałam od deski do deski wszystkie te księgi. I wyszła mi wielka, ogromna sieć tych powiązań i to, co mnie zaskoczyło, to skala. Jakby to pokazać, no to tutaj też z pamięci powiem, że Sebastian Fesinger, jeden z takich najważniejszych rzeźbiarzy tego pierwszego pokolenia, był takim mężem opatrznościowym, mężem zaufania tego środowiska. On występuje w księgach metrykalnych jako świadek ślubu albo świadek chrztu dzieci, nie tylko artystów, ale rzemieślników, ponad 150 razy. To jest naprawdę ogromna ilość. Nikt nawet nie dosforował do tej liczby. 50 to jest bardzo duża liczba. Zazwyczaj jest to, nie wiem, 10, 15, 20, a tutaj mamy ponad 150. To
robi wrażenie.
To robi wrażenie i to świadczy o skali.
Nasi tu byli. Agata, ile czasu zajęło Ci pisanie tej pracy? Bo ja mam wrażenie, że najpierw bawiłaś się w detektywa, dużo rzeczy musiałaś sprawdzić, wiele miejsc musiałaś pojechać. Jakby Indiana Jones jest Ci bardzo bliski i wiele innych tutaj superbohaterów. Ile czasu pisałaś?
Ile czasu zajęły mi badania i napisanie?
Tak,
to jest lepsze pytanie. 5 lat. Przy czym pewną bazę miałam już wcześniej, dlatego że ja moją pracę magisterską poświęciłam modernizacji kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku, która jest przykładem działań Macieja Polejowskiego. On tam zrobił wspaniały zestaw 8 ołtarzy i wyposażenie kaplicy masjonarskiej. W związku z tym jakby zaczęłam te badania już od 4 roku studiów, skupiając się właśnie na tej modernizacji kolegiaty sandomierskiej, ale zawsze miałam na oku te prace Macieja Polejowskiego. Oczywiście wtedy interesowało mnie znacznie szerzej jakby cała modernizacja, a nie tylko ten wycinek. Ale zbierałam sobie już sukcesywnie informacje, inwentaryzowałam też na terenie Sandomierszczyzny kościoły, które miały wyposażenie powstałe pod wpływem tych prac Macieja Polejowskiego w kolegiacie. Więc miałam pewną bazę tutaj właśnie z tego wycinka. No i potem 5 lat studiów doktoranckich. To są badania, to jest detektywistyczne docieranie do tych wyposażeń, do pojedynczych rzeźb, do magazynów muzealnych, do źródeł, no i samo pisanie.
A który z braci Polejowskich jest Ci bliższy? To znaczy, jesteś w stanie powiedzieć, który artystycznie?
To jest trudne pytanie, dlatego że Maciej był przede wszystkim rzeźbiarzem i do niego czuję taką sympatię.
I był pierwszą miłością.
Tak, to była moja pierwsza miłość, a jak wiadomo, pierwszej miłości się nigdy nie zapomina.
Potwierdzam.
Natomiast jego najprawdopodobniej starszy brat, Piotr, zaczynał jako rzeźbiarz i to trzeba podkreślić, że rzeźbiarz bardzo wybitny, bo to jest znany właściwie tylko z jednego potwierdzonego i zachowanego dzieła, czyli z głównego ołtarza w kościele Franciszkanów w Przemyślu. Dzieło stojące na najwyższym poziomie i to jest faktycznie Piotr Polejowski, który jest spadkobiercą, właściwym spadkobiercą sztuki Johanna Georga Pinsla. I to nie w takim stosunku naśladowniczym, tylko wziął ze sztuki Pinsla wszystko to, co było najlepsze i twórczo przetworzył na własny sposób. tworząc niesamowicie ekspresyjne, bardzo dynamiczne figury w tym ołtarzu. A z drugiej strony on po roku 1765 właściwie porzucił karierę rzeźbiarza na rzecz zostania architektem. On został obdarzony przywilejem.
To była słuszna decyzja, twoim zdaniem?
Myślę, że tak. On został obdarzony przywilejem architekta królewskiego, co najprawdopodobniej załatwił mu w Warszawie arcybiskup Wacław Hieronim Sierakowski, który powierzył mu nadzór nad kompleksową modernizacją katedry lwowskiej. I tutaj trzeba przyznać, że Piotr Polejowski faktycznie tą modernizacją, kompleksową modernizacją całej katedry lwowskiej zapisał się na trwałe w podręcznikach historii sztuki, bo ta kompleksowa aranżacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Przede wszystkim jest jednolita. Natomiast jeśli chodzi o architekturę monumentalną, to on właśnie już od lat 70. z kolei jest takim bardzo ważnym pierwszym prekursorem tego późnego takiego austriackiego cop w sztylu, to się nazywa bardzo brzydko po polsku rokokowy klasycyzm, czyli, ale tego zjawiska, które jest charakterystyczne dla krajów habsburskich właśnie ostatniej ćwierci wieku XVIII, gdzie te prądy rokokowe zaczynają się zderzać z klasycyzmem i na przykład mamy jeszcze formę taką bardzo dynamiczną architektury rokokowej, ale już dekoracja jest klasycyzująca. I Piotr Polejowski zaczął jako pierwszy we Lwowie tworzyć przede wszystkim kamienice. Kamienice, dworki, właśnie taką architekturę świecką w tym stylu.
Nasi tu byli. Co stało się ze spuścizną po nich? Czy rzeczywiście udało Ci się zebrać ich wszystkie prace i masz je polokalizowane? Czy to trochę, tak sobie wyobrażam, znając Cię, że miałeś taką tablicę, wiesz, na ścianie i takie pineski poprzyczepiane i czerwone linie między tymi różnymi rzeczami. A z drugiej strony też chciałabym Cię podpytać o spuściźnię artystycznej, czyli o tym, kto poszedł ich drogą i jak to się potoczyło.
Muszę przyznać, że znasz mnie dobrze. Może mapy z pineskami nie miałam, ale miałam wydrukowane w formacie A3 i powieszone na szafie fragment listu Macieja Polejowskiego, gdzie on, broniąc się przed zarzutami zakonników z bazylianów z Poczajowa, którzy mu zarzucili nieprofesjonalność, wyliczył im, broniąc swojego kunsztu, wyliczył im swoje najważniejsze realizacje. I to jest w ogóle kapitalne źródło w warunkach sztuki polskiej.
No niepodważalne ogólnie rzecz biorąc.
Raz, że niepowtarzalne, ale dwa, to jest kapitalna rzecz, bo mamy artystyczne CV stworzone przez samego artystę. W sztuce nowożytnej polskiej my tego nie mamy. Jest jeden Andrzej Radwański, malarz krakowski XVIII-wieczny, który prowadził bardzo szczegółowy dziennik ze szkicownikiem. Na zasadzie pisania: dzisiaj zjadłem chlebek na śniadanie i poszedłem malować do ojców PR-ów. To też jest ewenement. A tutaj Maciej Polejowski właśnie bronił swojego kunsztu i przedstawiał bazylianom swoje najważniejsze realizacje. Ja miałam fragment tego listu powiększony i po prostu sobie tylko odhaczałam, datowałam, to znaczy pisałam, w jakim czasie daną realizację on zrobił według mojej wiedzy. No i odhaczałam, co mi jeszcze zostało. Jeżeli chodzi o spuściznę samych dzieł, to niestety wiele się nie zachowało.
Ale dzięki temu listowi wiesz.
Tak, jest kilka miejscowości, które on wymienia, na przykład Uniów, na przykład Stanisławów, gdzie on mówi, że tam robił roboty ołtarzowe. Natomiast nie ma zachowanych ani informacji archiwalnych, ani w ogóle samych dzieł, nawet fotografii, które mogłyby mi pomóc zidentyfikować, co on faktycznie robił w tym Stanisławowie. Ale żeby nie szukać daleko, taką samą sytuację mam w Krasnymstawie. On napisał, że robił w Krasnymstawie, ale w tym momencie w Krasnymstawie nie ma żadnego śladu po jego dziełach, więc niestety niektóre pytania musiałam zostawić otwarte, bo nie byłam w stanie tego.
No właśnie, i to jest
zebrać.
Moje kolejne do Ciebie pytanie, czy masz takie poczucie, że, bo wiesz, niektórzy kończą pewną pracę, zamykają książkę, idziemy, ruszamy następny temat, czy raczej to jest w tą stronę, że okej, zajmuję się teraz czymś, ale mam z tyłu głowy i jakby cały czas szukam.
Temat nigdy się nie kończy. A przynajmniej ja tak uważam. I to nie jest tak, że stworzyłam dzieło zamknięte. Nigdy do niego nie wrócę i uważam, że to jest zrobione po prostu dobrze. Nasi tu byli. O okraszę to pewną historyjką. Instytut Polonika wydał tą moją książkę pod koniec roku 2020. W marcu roku 2021 na Zamek Królewski na Wawelu zgłosiła się prywatna osoba, oferując zamkowi zakup do zbiorów krucyfiks. Krucyfiks, który po pierwszej fotografii okazał się oczywiście doskonałym lwowskim krucyfiksem, zachowanym w bardzo złym stanie, bez rąk, bez stóp, bardzo skorodowana rzeźba drewniana, polichromowana. No ale już po nawet szybkim oglądzie było wiadomo, że to jest ewidentnie Maciej Polejowski. 3 miesiące po wydaniu książki. Więc to jest taka historia, która mówi, że ten temat nigdy nie zostanie zamknięty.
Czy to znaczy, że można oglądać ten krucyfiks na Wawelu? I ty za tym ciąg dalszy mojego pytania, gdzie w Polsce, jeżeli chcemy zobaczyć, to gdzie mamy się udać?
Jeszcze nie można, dlatego że krucyfiks będzie eksponowany w pieskowej skale na powstającej w ramach grantów norweskich nowej ekspozycji sztuki staropolskiej. Ona zostanie otwarta chyba w przyszłym roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc na razie jeszcze go nie można zobaczyć. Ale będzie. Razem z innymi dziełami kręgu lwowskiego, można powiedzieć, albo inaczej związanymi z dawnymi kresami, między innymi z sarkofagami sieniawskich z Brzeżan, które również w pieskowej skale są. A gdzie można zobaczyć? Jeżeli chodzi o warunki terenu obecnej Polski, to przede wszystkim in situ w kościołach. Dlatego, że mamy duży zespół rzeźb w kolegiacie sandomierskiej, obecnie katedrze. To są rzeźby ołtarzowe przy ołtarzach, przy filarach bocznych. Mamy też wspaniały zespół ponadnaturalnej wielkości, one tak mniej więcej 2,5 metra mają, rzeźb przy filarach w kościele Paulinów we Włodawie. I to jest moim skromnym zdaniem szczytowe dzieło Macieja Polejowskiego. Są wspaniałe rzeźby. No i mamy Przemyśl, ale to już jest Piotr Polejowski. Taka rokokowa perełka w całym Przemyślu, ołtarz główny i figury przed kościołem.
Czyli czekając na możliwość pojechania na teren Ukrainy, możemy pojechać w te miejsca.
Tak, zdecydowanie polecam. Piotr Polejowski tak naprawdę w wyniku szybkich przemian dziejowych nie ma spadkobiercy. To znaczy on zbyt szybko przestał być rzeźbiarzem, wykształcił przynajmniej 2 artystów w swoim warsztacie, ale oni już skalą mu nie dorównywali. Na pewno, i to wiem z materiałów archiwalnych, jego uczniem był Michał Filewicz. Był to artysta sprawny, ale nie miał aż takiego talentu, w związku z tym głównie przetwarzał kompozycje i powielał. A z drugiej strony Stefan Grodzicki, który też tworzył bardzo krótko, bo szybko umarł. Jego głównym dziełem jest z kolei nieistniejący już ołtarz główny do kościoła jezuitów w Przemyślu, który spłonął. On najpierw został sprzedany po kasecie jezuitów, a potem spłonął w Krakowcu.
W Krakowie.
Tak, wraca jak bumerang podczas wojny. Ale raczej było to przetwarzanie motywów kompozycji Piotra Polejowskiego niż rozwijanie. Jeśli chodzi o architekturę, to te szybkie przemiany stylistyczne właśnie z tych późnorokokowych form do wczesnoklasycystycznych spowodowało, że on też nie miał jakichś następców takich wyraźnych. Tutaj w ostatniej ćwierci XVIII wieku do Lwowa przyjechała spora grupa też budowniczych architektów austriackich z terenów monarchii. I ta ciągłość pokoleniowa została bardzo mocno zerwana, więc Piotr Polejowski tak naprawdę jest ostatnim ogniwem. Natomiast Maciej Polejowski tworzył bardzo długo, on tworzy od lat 60. do właściwie końca wieku XVIII. Nie znalazłam żadnych informacji o stricte warsztatowych zależnościach, czyli nie wiem, czy ktoś został przez niego wykształcony, ale on był najbardziej wpływową osobistością, jeśli chodzi o rzeźbę lwowską drugiej połowy XVIII wieku i na nim bardzo często się wzorowano. Czy to Jan Obrocki, czy Michał Filewicz również później, ale także Franciszek Oleński. Na zasadzie współpracy, ale także wpływu. No i z Maciejem Polejowskim wiąże się również takie zjawisko tutaj na terenie przede wszystkim sandomierszczyzny, dlatego że on odpowiada za bardzo mocny przerzut tej lwowskiej rzeźby rokokowej na tereny bardzo odległe od Lwowa, czyli przede wszystkim Sandomierz i tereny przyległe. I o ile nie ma tutaj żadnych, można powiedzieć, bardzo wybitnych dzieł, to na Sandomierszczyźnie w latach 80. XVIII wieku nastąpił taki boom wymiany wyposażenia, a ponieważ nie było tam nigdy w okresie okresie nowożytnym z środowiska artystycznego. Sandomierzczyzna głównie korzystała najpierw z Krakowa przez cały wiek XVII i połowy XVIII, a potem właśnie zwróciła się do Lwowa, to ci lokalni artyści, można powiedzieć, zachłysnęli się tym Polejowskim w katedrze i zaczęli go niewolniczo naśladować.
Oni obaj cały czas mieszkali we Lwowie?
Nie. Raczej na pewno Piotr Polejowski cały czas we Lwowie mieszkał. Wiadomo, że na przykład jak wykonywał ołtarz do Franciszkanów w Przemyślu, to on był wykonywany we Lwowie i saniami zimą zwożony do Przemyśla. O tyle Maciej Polejowski, można powiedzieć, żył takim, on był takim artystą wędrownym troszeczkę. Są udokumentowane sytuacje, kiedy on, realizując duże zlecenie, przenosił swój warsztat. I tak na przykład przeniósł swój warsztat pod Sandomierz, gdzie pomiędzy 1771 a 73 rokiem po prostu razem z warsztatem mieszkał i wykonywał ołtarze do kolegiaty. Tak samo jak wykonywał później w Zasławiu, na takim głębokim Wołyniu, wspaniałe wyposażenie kościoła Bernardynów, to również przez pewien okres czasu mieszkał w Zasławiu u zakonników, a w latach 80. mieszkał w Poczajowie, gdzie też realizował najpierw wystrój ołtarza, a potem jeszcze pod koniec swojego życia nadzorował jako architekt przełożony budowę klasztoru.
Czyli żaden z nich nie miał dziecka, które poszłoby tą drogą?
Nie. Mieli kilku potomków, natomiast nie ma żadnej informacji. To jest też fascynujące, to jest rodzina, która pojawia się we Lwowie właściwie znikąd. To znaczy wiadomo, że oni nie byli lwowiakami, przeprowadzili się do Lwowa, to wiem z ksiąg metrykalnych. Ich siostra, jedna z dwóch sióstr, wyszła za Antoniego Osińskiego, jednego z najważniejszych rzeźbiarzy tego pierwszego pokolenia. I akurat w metryce tego ślubu było zapisane, że Rozalia Polejowska mieszka od roku we Lwowie. Czyli wiadomo, że oni są napływowi. Nagle się pojawiają we Lwowie i równie nagle znikają. To jest bardzo ciekawa, frapująca mnie cały czas sytuacja jakby na zasadzie tego mechanizmu.
Nasi tu byli. Czy ta historia spowodowała, że postanowiłaś poznać kolejnych rzeźbiarzy, jakby żeby zobaczyć, co się dzieje dalej? Czy jesteś już w całkiem nowym temacie?
Poznawać dalej, to już bym weszła w XIX wiek. A to jest jednak zupełnie inne realia sztuki, inne realia funkcjonowania artystów i też inna stylistyka. Natomiast cały czas zgłębiam, bo musiałam jakby dokonać jakiegoś wstępnego określenia Ewry, tych artystów właśnie pojawiających się w orbicie, czy Franciszka Oleńskiego, Jana Obrockiego, to są artyści, którzy nie mają monografii. Stefan Grodzicki, Michał Filewicz, a więc nie mając monografii, musiałam sama spróbować jakoś zebrać te informacje i cały czas gdzieś nad tymi sylwetkami artystycznymi pracuję. Natomiast jeśli pytasz o dalsze plany badawcze, to ja w tym momencie zajmuję się takim dużym tematem, który niejako wypączkował z mojego doktoratu, z całych moich zainteresowań kresowych. Mianowicie chciałabym przygotować taką monografię mecenatu artystycznego arcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego, dlatego że to była postać w historii Kościoła Rzeczpospolitej absolutnie wyjątkowa. To był niesamowity, konsekwentny fundator, ale także wspaniały duszpasterz, którego ta działalność duszpasterska, wizytacje kościołów przekładały się bezpośrednio na sztukę. To jest postać, która przeszła przez trzy biskupstwa, znaczy on najpierw był biskupem kamienieckim, potem biskupem przemyskim, a potem na samym końcu arcybiskupem lwowskim i faktycznie w tych wszystkich trzech swoich podległych diecezjach miał pewien schemat, którym się posługiwał. Ja bym chciała porównać te schematy, porównać właśnie tą działalność fundacyjną. On też był wielkim kolekcjonerem, miłośnikiem sztuki, zbierał malarstwo, zbierał wina. Miał całą piwniczkę, słynną w całym Lwowie piwniczkę win biskupa Sierakowskiego, więc chciałabym tutaj ten temat w tym momencie zgłębiam, który bezpośrednio tak naprawdę wiąże się i z Polejowskimi, i z całą rzeźbą rokokową, bo jednak Wacław Hieronim Sierakowski jest głównym fundatorem i głównym opiekunem również braci Polejowskich.
Czy wyobrażasz sobie, że mogłabyś się zajmować czymś innym niż historia sztuki? Bo ja myślę, nie. Że chyba nie.
Nie, absolutnie nie. To jest praca moich marzeń. Ja autentycznie kocham to, co robię.
Boże, to jest tak głębokie po prostu. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się poopowiadać o Polejowskich i o swojej pracy. Mam też takie poczucie, że opowiadałaś o tym w taki sposób, że jeśli ktoś jest niezdecydowany, to pójdzie na historię sztuki.
A serdecznie zapraszam.
Biorąc. Fajnie było być w Krakowie. Fajnie było się spotkać.
Zapraszamy.
I
ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję.
podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.